7:15, drodzy państwo, i przechodzimy do zapowiadanej już rozmowy. Jest z nami Tomasz Grzywaczewski, korespondent Radia Wnet ze Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Prezydent Donald Trump godzinę przed upłynięciem tego ultimatum ogłosił zawarcie dwutygodniowego rozejmu, zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, także podjęcia rozmów pokojowych. Pierwsza tura ma rozpocząć się już w piątek w Islamabadzie. Czy to jest realna deeskalacja, czy tylko pewien dwutygodniowy oddech, pewna dwutygodniowa przerwa? Co w ogóle wiemy i co możemy powiedzieć z perspektywy tych ostatnich 24 godzin na temat konfliktu bliskowschodniego?
Przede wszystkim nie doszło do tego najczarniejszego scenariusza, czyli ogromnej eskalacji konfliktu, którą zapowiadał Donald Trump, mówiąc jeszcze kilkanaście godzin temu o tym, że dojdzie do zniszczenia cywilizacji irańskiej, de facto cywilizacji perskiej. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście te działania zbrojne zostaną wstrzymane. Wprawdzie po ogłoszeniu rozejmu doszło jeszcze do pewnych ostrzałów, ale to może wynikać też z pewnego rodzaju inercji systemu decyzyjnego w Iranie. Po prostu te decyzje, które zapadły na szczycie, muszą dotrzeć do poszczególnych oddziałów. Przy czym mamy jedną bardzo istotną niespójność w tym przekazie i w tym, co ma obejmować to zawieszenie broni. Dlatego, że premier Pakistanu Shehbaza Sharif oznajmił, że to zawieszenie broni obejmuje również działania zbrojne Izraela w Libanie. Tymczasem izraelski premier poinformował, że tak nie jest, że to zawieszenie broni dotyczy konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy szerzej działań dotyczących Iranu. Natomiast Izrael zamierza dalej kontynuować działania zbrojne, przede wszystkim w południowym Libanie, choć nieograniczone do południowego Libanu, bo przecież atakowany jest również Bejrut.
To jeszcze pozwolę sobie dopytać. Pojawiły się takie informacje, że strategia Izraela wobec Libanu dzisiaj, przecież to państwo już skrajnie pogrążone w kryzysie humanitarnym, że ona może być podobna do tego, co myśmy obserwowali przez ostatnie miesiące w strefie Gazy. Czy ty mógłbyś w kilku słowach opowiedzieć, o co chodzi z libańskim Hezbollahem i czy faktycznie jest to ryzyko, że będziemy obserwowali podobny scenariusz i podobne sceny, które były, nie wiem, w strefie Gazy czy też na zachodnim brzegu?
Myślę, że w tym momencie wszystko na to wskazuje. To znaczy Izrael jest zdeterminowany, żeby doprowadzić do spacyfikowania, zniszczenia Hezbollahu. Może nie całkowitego, bo to chyba nie jest możliwe. Nawet w przypadku Hamasu to się do końca Izraelowi nie udało. Natomiast rzeczywiście, żeby przetrącić kręgosłup tej organizacji terrorystycznej. Tylko że osiągnięcie tego celu prawdopodobnie będzie wymagało po prostu zrównania przede wszystkim południowego Libanu z ziemią. Chodzi tutaj przede wszystkim o tereny znajdujące się na południe od rzeki Litanii. Zatem możemy się spodziewać tego, że tam będzie dochodziło po prostu do masowego takiego systemowego niszczenia kolejnych miejscowości, co będzie się już się wiąże z eksodusem ludności cywilnej. Jak wiemy, strefa Gazy została obrócona w gruzowisko. Południowy Liban jest oczywiście terenem nieporównywalnie większym, więc to nie będzie aż, myślę, że do tego stopnia możliwe do wykonania. Natomiast Izrael chce utworzyć tam strefę buforową, rzeczywiście zostawić spaloną ziemię, co będzie się wiązało z ogromnym cierpieniem mieszkańców tych terenów, jak powiedziałem, prawdopodobnie masowym eksodusem. To uderzy również w społeczności chrześcijańskie mieszkające w południowym Libanie. Tam warto pamiętać, że tam są bardzo silne ośrodki bliskowschodnich libańskich chrześcijan, chociażby w nadmorskim mieście Tyr. I niestety widać, że tutaj Izrael jest niezwykle konsekwentny. Zresztą ja w ogóle uważam, że od początku, o ile mieliśmy problem z określeniem pewnej strategii, czy raczej czy może celów, które chcą osiągnąć Stany Zjednoczone, uderzając na Iran, o tyle cele Izraela były dosyć jasno sprecyzowane. To po pierwsze było maksymalne osłabienie państwa irańskiego, a po drugie zniszczenie Hezbollahu i utworzenie tej strefy buforowej. W tym momencie Izrael przynajmniej czasowo przerywa działania w Iranie. Myślę, że premier Netanyahu nie jest zachwycony tym zawieszeniem broni. Z punktu widzenia Tel Awiwu korzystne byłoby po prostu dalsze kontynuowanie tych ataków. Zresztą zauważmy, że Izrael już wcześniej przeprowadził ataki na chociażby obiekty naftowe. Te słynne obrazy płonących rafinerii pod Teheranem. I no, w tych działaniach był powstrzymywany przez Waszyngton. Ja myślę, że jednak tutaj były takie nadzieje w Tel Awiwie, że nie dojdzie do żadnego zawieszenia broni, tylko faktycznie dojdzie do takiej próby zniszczenia tego potencjału państwa irańskiego. To się nie wydarzyło, natomiast Izrael, jak widać, zamierza kontynuować swoją operację taką pacyfikacyjną w południowej części Libanu.
A do tego zawieszenia broni doszło, bo nie wiem, cieśnina Ormus to dzisiaj jest silniejsza karta przetargowa niż sam program nuklearny, na który tak często, prawda, wskazywała administracja, czy to Izraela, czy Stanów Zjednoczonych. Nie doszło dlatego, że prezydent Trump się przestraszył tej możliwej eskalacji, tego, że zbyt dużo straci militarnie, strategicznie. Dlaczego tak, no nie wiem, czy można mówić o wycofaniu się, ale ta retoryka była wczoraj bardzo ostra i w ostatnich dniach, a dzisiaj jest mowa o dwutygodniowym zawieszeniu broni.
A tutaj oczywiście myślę, że będzie bardzo mocno podgrzewana taka narracja o Trump jako taco. Taco, czyli skrót od Trump always chickens out, czyli Trump zawsze tchórzy. A przy okazji taco to nazwa popularnego dania kuchni meksykańskiej w formie takiego półnaleśnika. Stąd też takie różnego rodzaju memy, prawda, gdzie występuje Donald Trump z tym taco na głowie. No i to już się zaczyna teraz oczywiście pojawiać. Ja jednak uważam, że to nie jest tak. Myślę, że Trump stchórzył. Oczywiście taka operacja wiązałaby się z bardzo też potencjalnie dużymi stratami, również jeżeli chodzi o lotnictwo amerykańskie. I oczywiście dla Amerykanów blokada Ormus była potężnym problemem. Natomiast tutaj niezwykle ważny jest czynnik chiński. To mamy, są już informacje, które myślę, że są realne, że Chiny interweniowały bardzo mocno, naciskając na Iran, żeby jednak zgodził się na pewnego rodzaju zawieszenie broni. Przypomnijmy, że duża część ropy płynąca przez cieśninę Ormus trafiała do Chin. Na dodatek sytuację komplikuje zaangażowanie Pakistanu, który występuje w roli mediatora, ale jednocześnie zapowiedział wczoraj, że jeżeli w ramach działań odwetowych Iran zdecydowałby się uderzyć na infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, to Pakistan jest skłonny wywiązywać się ze swoich porozumień obronnych z Riadem, co no było taką zawoalowaną groźbą na przykład pakistańskiego uderzenia na wschodni Iran, co w ogóle prowadziłoby do zadziwiającej sytuacji, gdzie dwóch partnerów chińskich mogłoby znaleźć się w konflikcie, we wzajemnym konflikcie, bo przecież Pakistan jest blisko powiązany z Chinami. Pekin traktuje Pakistan jako przeciwwagę z kolei, jako równoważenie wpływów Indii. Także taka potężna eskalacja tego konfliktu mogłaby być niekorzystna z punktu widzenia państwa środka. No i tutaj znowu możliwe są dwie interpretacje tych wydarzeń. Jedni powiedzą, no, że Chiny, jak ten, prawda, ten mędrzec, co to na wzgórzu obserwuje tę walkę tygrysów, to wyświetlane porównanie, ale to Chiny wyczekały i w ostatnim momencie wjeżdżają, wprawdzie po cichu, ale na białym koniu, jako ten, który jest w stanie zakończyć ten konflikt. Natomiast no, możemy też, że to jest też, uważam, równie uprawniona inna interpretacja wskazująca na to, że po prostu Chiny doszły do wniosku, że taka eskalacja no, realnie zagrozi ich interesom, zarówno z punktu widzenia dostępu do ropy naftowej, no ale też rozlewania się tego konfliktu na kolejnych chińskich sojuszników. I to nie jest tak, że dzisiaj Donald Trump tę wojnę przegrał. Znaczy, pamiętajmy, no jednak Iran został potężnie osłabiony. Zobaczymy, co wydarzy się za dwa tygodnie. Te negocjacje będą kontynuowane. Ja wiem, że ta retoryka Donalda Trumpa już naprawdę staje się trudna do zniesienia, no bo z jednej strony mówienie o, prawda, zniszczeniu całej cywilizacji, gdzie tutaj w ogóle pojawiły się oskarżenia, że Donald Trump nawołuje po prostu do ludobójstwa, do wymazania narodu, a jednocześnie no, takie bombastyczne oświadczenia, jak jego ostatni wpis sprzed dosłownie godziny, gdzie pisze, że nadchodzi złoty wiek Bliskiego Wschodu, wszyscy będą zarabiali pieniądze, będziemy się bogacili i w ogóle będzie cudownie. No więc to jakby w tej komunikacji ze strony Białego Domu ta dwubiegunowość, prawda, od apokalipsy i wymazowania cywilizacji po złoty wiek wspaniałych biznesów na Bliskim Wschodzie, no to jest bardzo wytrącające z równowagi. Natomiast patrząc tak realnie na sytuację, jaką mamy w tym momencie, no to Iran jest poważnie osłabiony. Jednocześnie Stany Zjednoczone Przede wszystkim politycznie nie mogły sobie pozwolić na to, żeby ta cieśnina Ormuz była blokowana przez długi okres czasu, bo to po prostu powodowało wzrost cen w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie na tę decyzję o zawieszeniu broni błyskawicznie zareagowały giełdy. Baryłka ropy naftowej typu Brent spadła tam do 90 dolarów, co jest znacznym spadkiem, już była grubo powyżej 100 dolarów. Także Stany Zjednoczone dostają trochę oddechu. Zobaczymy, jak będą wyglądały konkretne punkty tego porozumienia pokojowego, które być może zostanie zawarte. No, zobaczymy też, jak to wpłynie na relacje, uważam, Stany Zjednoczone-Izrael, bo moim zdaniem jednak może nie być już powrotu do aż tak ogromnej miłości pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Być może Netanyahu jakby osiągnął tyle, ile mógł osiągnąć. On przecież, zresztą Izrael konsekwentnie próbował skłonić Stany Zjednoczone, przekonać do inwazji na Iran. Dopiero teraz to się udało. Ale być może okaże się, że to było takie maksimum tego, co Izrael jest w stanie załatwić w swojej polityce względem Stanów Zjednoczonych.
Cieśnina Ormus, no, jeden z najważniejszych szlaków też właśnie energetycznych. My tutaj w Polsce mamy wzrost, prawda, cen paliw. Ja mówiłam tutaj o ogromnym wzroście nawozów, co też przełoży się na pewno na droższą żywność, na trudną sytuację rolników, ale jest też drugie dno. Zaczęły pojawiać się informacje o tym, że przedłużająca się wojna, i teraz mówimy pewnie ta cieśnina Ormus i tak będzie kontrolowana w jakiś sposób, to też nie wiadomo, na ile to, prawda, ten ruch już będzie płynny, na ile to wszystko wpłynie realnie na ustawienie się rynku. No i pojawiły się głosy, że to może doprowadzić do pewnego resetu między Unią Europejską a Rosją, bo po prostu będziemy musieli ponownie oprzeć się częściowo na ich surowcach energetycznych. Czy widzisz takie ryzyko i co to by mogło oznaczać dla Polski?
No tutaj dochodzimy do bardzo newralgicznego problemu, jakim jest to, że faktycznie Unia Europejska jednak jest cały czas zbyt słabo zdywersyfikowana, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych. No tutaj cudowny pomysł postawienia na tylko odnawialne źródła energii i handlu, ten system handlu ETS-ami, no, który po prostu się nie sprawdza, to znaczy nie da się oprzeć gospodarki na zielonej energii. No tutaj główny problem Niemiec, prawda, i wyłączenie elektrowni jądrowych i cała koncepcja niemieckiego Energiewende, która skończyła się spektakularną klęską najpierw po inwazji, brutalnej, barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę, gdzie okazuje się, że po prostu Europa jest w ogromnym stopniu zależna od tych zawirowań, jakie pojawiają się na Bliskim Wschodzie. Też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak te problemy nie są aż tak odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. To znaczy tutaj to rzeczywiście, oczywiście, to też jest odczuwalne, też wzrosły ceny tam mniej więcej 4 dolarów za galon na amerykańskich stacjach benzynowych, ale mam wrażenie, że to wywołuje jednak mimo wszystko mniejsze emocje niż w Europie, że Europa jest zdecydowanie tutaj bardziej narażona na te zmiany geopolityczne. Stany Zjednoczone mają większą odporność, także to jest dla europejskich decydentów bardzo poważny dzwonek, już syrena ostrzegawcza, że tę naszą niezależność energetyczną powinniśmy w inny sposób skonstruować. Stany Zjednoczone mają tutaj jednak zdecydowanie większą odporność. W samej kontroli cieśniny Ormus, to znowu zobaczmy, jak będą kształtowały się te porozumienia pokojowe. Gdyby miało się okazać, że Iran zachowa pełną kontrolę, albo na przykład będzie chciał jeszcze narzucać dodatkowe opłaty za korzystanie z cieśniny Ormus, no to będzie to oznaczało porażkę Stanów Zjednoczonych, no bo w zasadzie jeden z takich istotnych celów nie zostanie zrealizowany. Oczywiście Waszyngton będzie zawsze twierdził, że odnieśli pełen sukces, zniszczono potencjał armii irańskiej, że odbudowa tego potencjału zajmie 10 czy 15 lat, że program nuklearny, no to ta retoryka jest jasna. Natomiast takim realnym sukcesem byłoby właśnie przynajmniej częściowe przejęcie kontroli nad cieśniną Ormus lub też doprowadzenie do takiego złamania tego reżimu, że on po prostu będzie godził się na warunki narzucane przez Stany Zjednoczone. Może nie w takim stopniu, jak to robi w tym momencie pani Delcy Rodriguez, czyli nowa prezydent Wenezueli, która zaczyna tak w dużej mierze przyjmować polecenia płynące z Białego Domu, no ale że jednak ten reżim będzie zdecydowanie bardziej skłonny do tego, żeby pewne ważne kwestie ustalać z Waszyngtonem, a nie będzie traktował tylko Stanów Zjednoczonych jako śmiertelnego wroga i nie będzie funkcjonował jako państwo takie w charakterze dużym, no, przynajmniej częściowo proxy Chin. Jak mówię, za wcześnie, żeby jeszcze to w tym momencie oceniać. Natomiast myślę, że dla Stanów dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście przechodzimy do negocjacji dyplomatycznych, politycznych i dajemy sobie pewien oddech w tym trwającym konflikcie, który po prostu przekładał się na spadek popularności tej ekipy rządzącej w Białym Domu.
I co będzie i jak w praktyce będzie wyglądało to porozumienie, to dowiemy się pewnie za kilka dni. W piątek ruszają już te konkretne rozmowy. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Tomasz Grzywaczewski, korespondent Radia Wnet ze Stanów Zjednoczonych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i dobrego dnia.
Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego dnia.